Czcigodni księża, siostry, bracia, również i ze swojej strony witam was bardzo serdecznie tutaj dzisiaj zgromadzony na tej uroczystości dożynek. Chociaż nie potrafię wymienić z imienia i nazwiska was wszystkich, tak jak to uczynił na wstępie, bardzo serdecznie witając ksiądz proboszcz. Zatrzymajmy się na moment nad dzisiejszym pierwszym czytaniem, wyjętym z proroka Joela. Prorok każe nam się skoncentrować na Bogu. I ta koncentracja na Bogu pozwala mu zachęcić wszystkich do radości. Bowiem to Bóg w rzeczywistości ma pieczę nad wszystkimi i nad wszystkim. Bowiem to od Niego to pochodzi. Raz jeszcze mamy skoncentrować się na Bogu. I to przesłanie zapisane kilka wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa jest aktualne do dzisiejszego dnia. Aktualność tego wezwania do skoncentrowania się na Bogu, zwrócenia wszystkiego ku Bogu, a może przede wszystkim samych siebie, to wezwanie jest dzisiaj jak najbardziej aktualne, a może nawet trzeba było powiedzieć, że bardziej jeszcze spotęgowane. Bowiem kiedy dzisiaj obserwujemy współczesnego człowieka, to chyba wolno powiedzieć, że dzisiejszy współczesny człowiek zgubił to, co jest fundamentem jego człowieczeństwa. Mianowicie świadomość pewnej zależności. Świadomość pewnej zależności. To właśnie ta świadomość pewnej zależności, ta niezależność, jeśli wolno byłoby tak powiedzieć, prowadzi dzisiejszego współczesnego człowieka na manowce, rodzi grzech, rodzi sprzeniewierzenie się Bogu, rodzi sprzeniewierzenie się całej tej rzeczywistości, która go otacza. Chyba tak wolno to powiedzieć. I moi drodzy, właśnie okazja dożynek. Spotkanie z tymi, którzy pracują na roli. Jest chyba najlepszą okazją ku temu, aby współczesnemu człowiekowi przypomnieć ową zależność. Bo kto jak kto, ale zapewne rolnik, nigdy nie pozwoli sobie na ową świadomość niezależności. Niezależności, bo jego praca, a zwłaszcza owoce jego pracy, jakżeż bardzo są zależne od czegoś, nad czym on nie ma żadnej władzy. Gdzie jego nie tylko władza, ale nawet i współczesna wiedza nie sięga. Ciągle doświadczamy jakiejś zależności, zwłaszcza właśnie rolnicy chyba w pełnym tego słowa znaczeniu mogą to poświadczyć. Skąd się bierze ta zależność? Ta zależność bierze się stąd, moi drodzy, że człowiek nie stworzył samego siebie. To nie człowiek stworzył samego siebie. On się pojawił na tym świecie jako ktoś żywy, rozumny, wolny, bo ktoś go na ten świat posłał. Posłał z pewną misją, z pewnym zadaniem. I najpierw to wszystko, kto go posłał i w jakich sytuacji, w jakiej okoliczności go poznał i w jakiej sytuacji i okoliczności się dzisiaj znalazł, w pewnym sensie determinuje człowieka. Czyni go właśnie zależnym. Ciągle mu o tym przypomina i do tej jakby wyższej rzeczywistości go odnosi. Jednym słowem mówiąc, moi drodzy, żyjemy na tym świecie, jak już chciałem to ukazać i w pewnym sensie jakoś głębiej uzasadnić w czasie homilii, podczas peregrynacji, podczas nawiedzenia kopii jasnogórskiego obrazu, że w rzeczywistości nasze życie na tym świecie toczy się pewnej przestrzeni, której to przestrzeni jakby skrajne ściany, krawędzie, z jednej strony stanowi Bóg, a z drugiej strony grzech pierworodny, a mówiąc językiem świeckim zło. I gdzieś tutaj toczy się nasze życie. Ciągle nieustannie, nie tylko, że jesteśmy zależni, ale ciągle i nieustannie jesteśmy nękani taką czy inną formą zła, przeciwności, co, jeśli chodzi o pracę rolników, objawia się w jakichś klęskach żywiołowych, suszy, z warunków, które nie sprzyjają plonom, zasiewowi, wzrostowi, owocowania, to gdzieś tu toczy się nasze życie. Oczywiście trudno w tej chwili raz jeszcze wszystko powtarzać, co powiedziałem w czasie peregrynacji, ale moi drodzy, nawiązuję do tego właśnie nie tylko po to, abyśmy wszyscy sobie uświadomili, że w jakimś sensie jesteśmy zależni od okoliczności, sytuacji, która nas otacza, od całej tej rzeczywistości, która nas otacza, a jednocześnie abyśmy uświadomili sobie, że w tej przestrzeni, w której przyszło nam żyć, jedynie Bóg może poradzić sobie z grzechem, jedynie Bóg może poradzić sobie ze złem. I dlatego przychodzimy dzisiaj i dziękujemy Mu za plon, za to, że pozwala nam się radować owymi plonami, tak jak dzisiaj słyszeliśmy to w wezwaniu pierwszego czytania, a jednocześnie prosić Go o dalsze błogosławieństwo, aby nas nie opuszczał, aby nie cofał swojej obecności pośród nas, aby nie cofał swojego błogosławieństwa, swojej życzliwości, swojej troski o każdego z nas. To jest jakaś tajemnica naszego życia, to właśnie splątanie o czym wielokrotnie mówił Jezus Chrystus w wielu przypowieściach, zwłaszcza przypowieści jakżeż bliskiej rolnikowi o owym zasiewie, w którego to zasiew nieprzyjaciel wpuścił konkol, wpuścił coś, co przeszkadza plonom, przeszkadza wzrostowi, temu wzrostowi, którego człowiek by oczekiwał. I moi drodzy, tak będzie do końca świata. Tak będzie do końca świata. Z tym, że dzisiaj żyjemy pewnymi złudzeniami, że osiągnięcia, które niewątpliwie człowiek poczynił, rozwój nauki i techniki, pozwalają człowiekowi rzeczywiście cieszyć się osiągnięciami. Ale te osiągnięcia to jeszcze nie wszystko. Te osiągnięcia jeszcze nie dają, jeśli tak wolno powiedzieć, pełnej władzy, aby człowiek panował nad przyrodą, aby człowiek panował nad naturą, aby człowiek panował właśnie w tym sensie, że zło, cierpienie go nigdy nie dotknie. Z tym się musimy liczyć i tym bardziej, im bardziej będziemy się z tym liczyć, tym bardziej będziemy odkrywać Boga, tym bardziej będziemy odkrywać Jego błogosławieństwo, moc Jego błogosławieństwa, tym bardziej będziemy czuć wewnętrzne źródło radości, że jednak nie wszystko idzie na marne, że jednak wolno nam się cieszyć dobrem, wolno nam się cieszyć osiągnięciami, wolno nam się cieszyć plonami. Tak można na ogół powiedzieć i w wielkim skrócie sens dzisiejszego spotkania tu przed Bogiem, aby w sprawowaniu i celebrowaniu tej Eucharystii wyrazić naszą największą wdzięczność, a jednocześnie potrzebę prośby, o dalszą opiekę, o to, żeby Bóg nas nigdy nie opuścił i nigdy nie zostawił nas samymi. Jakby na pastwę żywiołów tego świata, jak powie święty Paweł, na pastwę zła, na pastwę grzechu. I moi drodzy, chciałbym przy tej okazji skorzystać z tej okazji, że się spotykamy, aby poruszyć pewien problem, który nas dzisiaj tak bardzo boleśnie dotyka. I on także jakoś komunikuje się, jakoś wchodzi w kontekst, w związek, w to, co powiedziałem o dzisiejszej tendencji współczesnego człowieka, który czuje się być niezależny. Bo o to w rzeczywistości chodzi. Jesteśmy dzisiaj świadkami nie tyle sporu, co wręcz jakiejś agresji wymierzonej w Kościół, wymierzonej w nauczanie Kościoła. Czego przykładem może być to wszystko, z czym spotkał się w tym miesiącu ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Otóż, moi drodzy, to jest właśnie coś, co jest znakiem właśnie tego, że człowiek nie czuje się być od czegoś zależny, czemuś podporządkowany, nad czym nie ma żadnej władzy. Chodzi oczywiście o ideologię. Ideologię, która troszkę dzisiaj błędnie jest określana, a chodzi w rzeczywistości o ideologię gender. I tutaj chciałbym się nad tą ideologią zatrzymać. W bardzo krótkim okresie, jeśli tak wolno powiedzieć, najbliższym okresie rodzenia się tej ideologii, trzeba nam sięgnąć do końca XIX wieku, bo tam są najbliższe źródła przyczyny dzisiejszej ideologii gender, mianowicie do zrodzenia się, do jakoś powiedzmy przyjścia na ten świat marksizmu. Właśnie marksizmu jako ideologii. Co powiedział marksizm? Marksizm powiedział, że dzisiaj, to znaczy wówczas, kiedy marksizm się rodził, że człowiek jest zniewolony, nie czuje się na tym świecie u siebie, jest z tego świata wyalienowany, przez co? Przez to, że jest w niewoli prywatnych środków produkcji. A zatem z tych prywatnych środków produkcji trzeba go wyzwolić. I w ten sposób zrodził się komunizm, który właśnie wyzwalał robotnika poprzez walkę klas przeciwko drugim, którzy rzekomo posiadali w swoich rękach te właśnie środki produkcji, przez co zniewalali współczesnego człowieka sobie i trzeba robotnika, tego wyalienowanego człowieka z tego wszystkiego wyzwolić. I tak się zrodził komunizm. To się oczywiście nie udało, bo ideologia była błędna, bo błędna była ta diagnoza ówczesnych problemów, z którymi wówczas się spotykali. I dlatego zrodziła się kolejna ideologia, która w najpełniejszym tego słowa znaczeniu doszła do głosu w 1968 roku, w tym buncie młodzieży zachodniej na uniwersytetach w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta właśnie nowa ideologia neomarksistowska powiedziała, że człowieka zniewalają, że człowiek czuje się obcy na tym świecie. Już może nie tyle przez prywatne środki produkcji, co przede wszystkim człowiek się czuje wyalienowany, obcy, zniewolony na tym świecie poprzez rodzinę, religię, moralność, zwyczaj, obyczaj. I z tego wszystkiego człowieka trzeba wyzwolić. Z tego wszystkiego trzeba człowieka wyzwolić. Zresztą jeśli chodzi o rodzinę, jako coś obsesyjnego, jako środowiska, gdzie kobieta jest zniewolona przez mężczyznę, to ta myśl się już pojawiła w marksizmie, już się pojawiła w dziełach Engelsa, kiedy wprost stawiano tezę, że rodzinę trzeba zniszczyć, że rodzina w dalszej historii nie ma racji bytu. I to się powtórzyło i rozszerzyło na moralność, na religię, na zwyczaj, na obyczaj, że to wszystko do tej pory zniewalało człowieka. I z tego trzeba człowieka wyzwolić. I to doszło do jakiegoś szczytu, jak już powiedziałem, w 1968 roku, w 1968 roku. Dodatkową jakby racją powrotu i zrodzenia się tej ideologii neomarksistowskiej było to, że w Niemczech wyrosło pierwsze pokolenie powojenne, które urodziło się już po wojnie, które miało mniej lub bardziej 20 lat. I to pokolenie zaczęło się pytać swoich rodziców, gdzie byli w czasie II wojny światowej. To pokolenie zaczęło się pytać swoich rodziców, co robili w czasie II wojny światowej. I z odpowiedzią przyszła działająca już od czasów przedwojennych, a na czas rządzenia Hitlera w Niemczech przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, ale później wróciła z powrotem, tak zwana neomarksistowska szkoła frankfurcka. I ta szkoła podpowiedziała rodzicom, właśnie Niemcom, jak mają odpowiadać swoim dzieciom na to, co byli, co robili, gdzie byli w czasie II wojny światowej. I powiedziano mniej więcej w ten sposób, że to nie bezpośrednio to pokolenie, które w czasie wojny uczestniczyło, tę wojnę zrodziło. Ta wojna w rzeczywistości została zrodzona poprzez pewien bieg historii, gdzie właśnie w historii do głosu doszła rodzina, religia, moralność, obyczaj, zwyczaj. Te wszystkie rzeczywistości zaczęły być oskarżane o to, że one zniewalając człowieka i wykrzywiając jego rozumienie siebie i obecności w tym świecie, doprowadziły go do wybuchu, do tego zarzewia, tego okrucieństwa, jakie stało się w czasie II wojny światowej. A to prowadziło do niesamowitej rewolucji seksualnej, do ruchów hip-hisowskich. Zrodziły się partie zielonych, które jako program stawiały absolutną ateizację społeczeństwa, gdzie naczelnym hasłem tej rewolucji w 1968 roku było to, że trzeba zrzucić siebie wszystko to, co człowieka krępuje. Zabrania się zabraniać, a właśnie religia zabraniała, moralność zabraniała, Kościół zabraniał, rodzina zabraniała, a zatem to wszystko trzeba zrzucić. Zabrania się zabraniać. Ale i to okazało się za słabe, jeśli tak wolno powiedzieć. I przychodzi trzeci etap tejże rewolucji. Jakim to trzecim etapem jest właśnie gender. To jest angielskie słowo pochodzące z języka łacińskiego jako genus, czyli rodzaj, ale dotyczy nie tyle rodzaju w sensie płci rozumianej biologicznie, tylko inaczej, bowiem właśnie ideologia gender twierdzi, że człowieka zniewala, odbiera mu jego wolność na tym świecie, czyni go z tego świata wyalienowanym, właśnie biologiczna płeć. To, że człowiek został przez Boga stworzony jako mężczyzna i jako kobieta. Że to właśnie prowadzi do konfliktów, że to właśnie prowadzi do nadużyć, do różnego rodzaju prześladowań, nieprześladowań, przemocy. Właśnie ta biologiczna płeć, gdzie dominacją jest dominacja mężczyzn nad kobietami, które muszą rodzić, które muszą wychowywać młode pokolenie. Z tego wszystkiego trzeba człowieka wyzwolić. I stąd się rodzi to, co dzisiaj się określa tym skrótem LGBT. Czyli trzeba odrzucić płeć biologiczną, natomiast, bo to jest jakoś proweniencji historycznej, zwyczajowej, obyczajowej. To jest jakaś stygmatyzacja człowieka współczesnego. Natomiast dzisiaj prawdziwą płeć to jest L, czyli lesbijki. To jest G, G, czyli geje. To jest B, czyli biseksualizm. I to jest T, czyli transseksualizm. I to są prawdziwe płcie. I jeżeli dzisiaj oddamy im głos, to dopiero dokona się to, o co dzisiaj współczesnemu człowiekowi chodzi, jego wyzwolenie z wszelkiej opresji, z wszelkich prześladowań, z wszelkiej przemocy. I to nie tylko prowadzi do rozbicia rodziny, ale to prowadzi do niesamowitych konsekwencji, których dzisiaj nawet nie jesteśmy zdolni przewidzieć. I moi drodzy, najgorsze jest to, że kiedy mówimy, że to właśnie Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako kobietę, bo tylko miłość wiążąca mężczyznę i kobietę, kobietę i mężczyznę, jest zdolna stworzyć wspólnotę szczęścia, miłości, a przede wszystkim wspólnotę wychowania młodego pokolenia, to oni to wszystko odrzucają, twierdzą, że Pana Boga nie ma. To nie Pan Bóg. A w takim razie trzeba powiedzieć, jeśli nie Pan Bóg, to musicie przyjąć, że ewolucja. Bo skąd się wziął mężczyzna i skąd się wzięła kobieta? Skąd się wziął mężczyzna i skąd się wzięła kobieta? Jeśli nie Pan Bóg ich stworzył, to ewolucja ich wyprodukowała, ale to wszystko na jedno wychodzi. A zatem tutaj właśnie objawia się to, co powiedziałem na początku. W tym kwestionowaniu męskości i kobiecości współczesny człowiek najbardziej przeciwstawia się i nie chce uznać tej rzeczywistości, z którą się na co dzień spotyka. Właśnie nie chce uznać swojej zależności. Właśnie od tego, że jest mężczyzną albo kobietą. Tego właśnie dzisiejszy współczesny człowiek nie chce uznać. I to właśnie, na tym właśnie polega ta ideologia genderyzmu, która dzisiaj niesamowicie głośno dochodzi do głosu i próbuje przeworsować swoją myśl, przez to nawet, że próbują się dostać do władzy, do sejmów, do senatów i tak klarownie, tak kształtować prawo, aby nikt inny poza nimi nie miał żadnego głosu, aby wszystkim innym zamknąć usta. I dlatego próbuje się również między innymi zamknąć usta księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. I moi drodzy, to też jakoś powiedzmy dotyczy dzisiejszego święta, bo ci ludzie dawno stracili kontakt z rzeczywistością, bo ci ludzie już dawno stracili kontakt z ziemią, aby pracować na ziemi i z ziemią i oczekiwać plonów, które nie zawsze od nich będą zależeć. To jest właśnie to oderwanie się współczesnego człowieka od rzeczywistości. I do tego nie można dopuścić. I tutaj Kościół, moi drodzy, jawi się jako jedyna instytucja, która chce bronić tej właśnie prawdy. To znaczy czego? Chce bronić prawdy o człowieku, a okazuje się, że tej prawdy o człowieku nie obronimy, jeśli nie będziemy bronić prawdy o Bogu. A zatem, moi drodzy, niech dla nas to przesłanie dzisiejszego pierwszego czytania o zależności od Boga, że tylko ta zależność od Boga dobrze rozumiana może rodzić w nas radość, może się urzeczywistnić przez to, do czego wzywa prorok. Radujcie się. Niech ona będzie dla nas przesłaniem nie tylko na najbliższy rok, ale niech będzie przesłaniem na całe nasze życie. Amen.